Witam serdecznie wszystkich. Przemawiam z tego miejsca, ponieważ to, co chcę powiedzieć, nie jest głoszeniem Słowa Bożego, dlatego nie przemawiam z ambony i też nie jest to kazanie, dlatego nie jest na miejscu kazania. W roku wiary wykorzystujemy wszystkie możliwe momenty po to, ażeby pogłębić naszą wiarę, ażeby przybliżyć nam pewne prawdy wiary. I dzisiaj w Ewangelii usłyszymy takie słowa, które są nam bardzo dobrze znane. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Są to słowa, jest to Boże przykazanie, które bardzo dobrze znamy. Ale też jest taka druga prawda, żeby kogoś kochać, trzeba tą osobę znać, prawda? Trzeba być blisko, trzeba być w relacji z tą osobą. Jeżeli po prostu są osoby, które żyją daleko, na innej półkuli ziemskiej i choćby te osoby bardzo cierpiały, my w jakiś sposób im współczujemy, ale nie ma tej więzi miłości. Nie cierpimy z tego powodu, ponieważ te osoby są dalekie. Wiemy też dobrze z takiego doświadczenia naszego rodzinnego, że jeżeli nie ma kontaktu, nie ma relacji, nie ma poznawania się, to nasze więzi słabną, a z czasem nawet zupełnie znikną. I tak przypuśćmy też w rodzinie, jeżeli zostawimy dziecko zupełnie samo sobie, nie będziemy z nim rozmawiać, nie będziemy go kształcić, o niczym nie będziemy go informować, pouczać, co będzie z tego dziecka. Po prostu nasza wiara wymaga pogłębiania, wymaga też zrozumienia. Trzeba wiedzieć dlaczego, co, skąd się wzięło, w co wierzymy, w kogo wierzymy. I tak dzisiaj zostałam poproszona przez księdza proboszcza, żeby powiedzieć kilka słów na temat tej świątyni, na temat architektury. Już na pewno pewne elementy są wiadome i była na ten temat mowa, a może nie było mówione tak w całości ogólnie o wszystkim. Ponieważ świątynia nie jest tylko miejscem takiego naszego spotkania na liturgię, na mszę świętą. Jest to po prostu obraz naszej wiary. Także to jest obraz naszego wnętrza. Czyli gdyby do kościoła, przypuśćmy, weszła jakaś osoba zupełnie nam nieznana, z innej wiary, jak to mówimy czasami, lub zupełnie niewierząca i poprosi kogoś z nas. Wytłumacz mi, w kogo ty wierzysz na podstawie tej świątyni. Bo ta świątynia streszcza praktycznie główne prawdy naszej wiary. Oczywiście to się formowało przez różne wieki, nie od razu, w pierwszych wiekach tak było, ale wiemy też, że kiedy chrześcijanie chrześcijaństwo rozpowszechniło się na różne kontynenty, zaczęło braknąć tych miejsc świętych, do których pielgrzymowano. Przypuśćmy, Kalwaria, miejsce zmartwychwstania, miejsce w niebowstąpienia, zabrakło nam Nazaretu, Betlejem. I kiedy jedziemy do Ziemi Świętej, wszyscy te miejsca zwiedzamy, prawda? Natomiast później chrześcijanie sobie tak to wymyślili, żeby te miejsca były również w świątyni. Żeby nie trzeba było jechać do Ziemi Świętej, ale te miejsca sakramentalnie też czasami są obecne tutaj. I tak, ponieważ mamy mało czasu, takim bardzo szybko, w takim skrócie powiemy sobie niektóre rzeczy. Pierwsza sprawa to jest prezbiterium. Prezbiterium jest dedykowane Trójcy Przenajświętszej. Bierze się ono od słowa prezbiter, czyli kapłan, i to jest miejsce kapłanów. W prezbiterium nie powinno być miejsca dla żadnego świętego, chyba że jest to sanktuarium, czyli jest to dedykowana wtedy świątynia jakiemuś świętemu. Ale normalnie nie jest to miejsce święte. Jest to miejsce przeznaczone dla Boga Ojca, dla Jezusa Chrystusa i dla Ducha Świętego. I każdy kościół jest chrześcijański, jest zaznaczony przez te trzy osoby boskie, które symbolicznie istnieją w tej świątyni. Mówimy o symbolu, ponieważ Boga Ojca, przypuśćmy, no nie można przedstawić. Czasami są obrazki takiego dziadka z brodą, ale Bóg Ojciec nie jest dziadkiem, jest duchem. Dlatego to nie jest obraz Boga Ojca. My sobie jakoś tam wyobrażamy. Dlatego też w architekturze są to symbole, czyli odsyłają nas do rzeczywistości, ale nie są tą rzeczywistością. I Bóg Ojciec jest to główna ściana w prezbiterium. Czy ona będzie półokrągła, czy ona będzie kwadratowa, ona oznacza dla nas ramiona Boga Ojca. Ja w tej chwili ten gest pokażę. To tak wygląda. Czyli Bóg Ojciec ma zawsze otwarte ramiona, w których trzyma swojego Syna i każdego z nas, ponieważ Syn został posłany po to, żeby nas zbawić. On ma w swoich ramionach to, co najważniejsze dla Niego. A tą osobą najważniejszą jest każdy z nas. I tutaj widzimy, na tej ścianie głównej jest Jezus Chrystus w mozaice, który trzyma u swego boku Maryję. I Maryja, już to było pewnie mówione, jest obrazem Kościoła. Nie jest to tylko Maryja, to jest Kościół. To jest każdy z nas, czyli możemy sobie wyobrazić każdy siebie na miejscu Maryi. Przyjdzie kiedyś taki moment, kiedy Pan zabierze nas wszystkich w ten sposób do swojego Ojca. To jest nasza przyszłość. Drugie miejsce, czyli poświęcone i symbol Jezusa Chrystusa, jest to ołtarz. Ołtarz jest to też symbol Kalwarii. On powstał właśnie ze względu na to, żeby wyobrazić sobie Kalwarię. Tutaj, na tym ołtarzu, w każdej mszy świętej ofiarowuje się Jezus Chrystus za nas. Czyli naprawdę, jeśli ktoś ma głęboką wiarę, Pan Jezus naprawdę przychodzi na ołtarz i naprawdę umiera na tym ołtarzu. Dlatego nie potrzeba jechać nawet do Ziemi Świętej, żeby przeżyć duchowo to, co się dzieje tutaj, co się działo na Kalwarii. I też zauważmy, że ołtarz, przypuśćmy nasz, ma takie delikatne rysy drzewa. W tej chwili kwiaty zasłaniają, one nie powinny tu stać. I drzewo jest to też symbol, ponieważ na drzewie był popełniony grzech i na drzewie Chrystus nas zbawił. Też jeżeli w podstawie przekroimy ołtarz nasz, zobaczymy, że on ma formę krzyża, bo to jest krzyż, to jest Kalwaria, to jest ten Jezus Chrystus, który się za nas ofiaruje. Trzecia osoba boska, którą symbolicznie też istnieje w tej świątyni, ale niestety nie widać, bo już ciemno. Możliwe, że kiedyś będzie podświetlony witraż tutaj nad prezbiterium i tam jest gołębica. Wiemy, że kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, objawił się w postaci języków ognia, ale też w czasie chrztu pańskiego Duch Święty objawił się w postaci gołębicy. Wiemy, że Duch Święty nie jest gołębiem. Duch Święty nie jest ogniem. To też jest wyobrażenie. To jest trzecia osoba boska, która ma moc przemieniać nasze życie, które prowadzi Kościół. To jest osoba, która wypełnia też nasze wnętrza. Czy to jest Bóg, to nie jest gołębica. To jest trzecia osoba boska. Czyli prezbiterium jest dedykowane, poświęcone Trójcy Świętej. Ściana główna wyobraża nam ramiona Ojca, ołtarz Jezusa Chrystusa i istnieje też symbol Ducha Świętego. W starych kościołach, przypuśćmy w kościele romańskim czy gotyckim, nad ołtarzem był cyborium tak zwane lub baldachim. Była to taka konstrukcja architektoniczna. Kto był na Watykanie, można było to zauważyć, taki baldachim nad ołtarzem i pod spodem jest gołębica też. I dlatego, że w czasie konsekracji to Duch Święty wstępuje i konsekruje hostię. W prawosławiu, przypuśćmy, diakoni trzymają taki welon, którym w czasie konsekracji poruszają nad kielichem. I ten ruch symbolizuje Ducha Świętego, który wstępuje. Czyli widzimy, że w każdym kościele szukamy, żeby te tajemnice wiary poprzez właśnie symbole przedstawić. Żeby ten kościół nie był tylko taką pustą przestrzenią albo chaotyczną przestrzenią, co się zdarza. Że jest, przypuśćmy, bryła i gdzieś tam coś tam umieszczamy, prawda? Gdzie tam co popadnie. Tak być nie może, bo każde każda rzecz ma swoje miejsce w Kościele. I teraz następnie jest rzeczą bardzo ważną, gdzie tutaj w Kościele ukazane jest całe życie Jezusa Chrystusa. Bo to jest dla nas ogromnie ważne. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, przeżył 30 lat jak zwykły człowiek, rosnąc, będąc malutkim, później młodzieńcem, pracował ze swoim ojcem, a następnie podaje pismo, że zdecydowanie poszedł ku Jerozolimie. Powołuje uczniów, formuje uczniów, naucza, uzdrawia i idzie aż na Kalwarię, czyli to jest nasza Kalwaria. Symbolicznie w architekturze główne wejście, czyli te drzwi, przez które wchodzimy, symbolizują nam wcielenie Jezusa Chrystusa. Dlatego jest rzeczą słuszną, kiedy wchodzimy przez te drzwi, odmówić Anioł Pański, bo to jest ten moment. Ja wchodzę do Kościoła, wchodzę przez te drzwi, którym jest Jezus Chrystus. On powiedział, ja jestem bramą. Czy Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Często właśnie w tej zachodniej części umieszczano, przypuśćmy, zwiastowanie, czy umieszczano też rzeczy ostateczne. Tył Kościoła symbolizuje też ciemności, bo Jezus Chrystus wstąpił w ciemność człowieka, w grzech człowieka, we wszelkie cierpienie, w trudy. Dlatego ta zachodnia, tutaj nie jest zachodnia, ale ta tylnia część Kościoła symbolizuje właśnie te cierpienie, to grzech, gdzie Jezus wstąpił, narodził się po to, żeby nas wyzwolić. Później u góry będzie witraż świętego Michała Archanioła, bo święty Michał Archanioł, wiemy, że walczy z szatanem, czyli walczy z grzechem, walczy ze złem. W tej części też tylniej często umieszcza się konfesjonały, ponieważ one służą do tego, żeby oczyścić się, jeżeli ktoś popełnił grzech. Czyli jest to takie prawidłowe miejsce, żeby później przyjść tutaj do światła, do Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus, tak jak mówiłam, kiedy zdecydował już, że już jest czas Jego i zdecydowanie szedł ku Jerozolimie, u nas ten pas centralny, który jest kolorowy, nie jest to tylko chodnik dla ozdoby, przedstawia nam tą drogę zbawienia, czyli całe życie Jezusa Chrystusa aż po Kalwarię. Tutaj przechodzi też kapłan, idąc na ofiarę mszy świętej. On idzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Tędy my też przechodzimy. To jest cała droga i też droga naszego życia. Czyli jak kapłan przechodzi, przechodzi też Jezus. My możemy wtedy modlić się, prosić o to, żeby nas uzdrowił. Możemy prosić o to, żeby nam pomógł, że mamy trudne sprawy, że ktoś jest chory. To jest właśnie ten moment. Przechodzi kapłan, przechodzi Jezus. Czytamy w Słowie Bożym, że jedna kobieta, która dotknęła się szaty Jezusa, została uzdrowiona. Jeżeli ktoś ma wiarę, te rzeczy się dzieją. I kolor zielony oznacza nadzieję. Jest to nadzieja naszego zbawienia, ale połączona z cierpieniem, z męką, z kolorem czerwonym. I Jezus idąc, przechodzi i dochodzi właśnie do ołtarza. I tutaj składa siebie w ołtarzu. Na ołtarzu umiera. I teraz, gdyby Jezus tylko umarł, nasza wiara byłaby próżna. I o tym mówi święty Paweł. Jeśli On nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. Dlatego Jezus Chrystus zmartwychwstał i miejscem zmartwychwstania w Kościele jest ambona, czyli to miejsce. Kiedyś w architekturze było to miejsce duże, z takim dużym ogrodem, bo tutaj On był pochowany w ogrodzie i w ogrodzie zmartwychwstał. I jeszcze taką ważną wiadomością jest, że pierwszą osobą, która spotkała Jezusa zmartwychwstałego, jest Maria Magdalena. Czyli ambona jest poświęcona też, można powiedzieć, tak trochę kobietom. To one pierwsze ogłosiły Jezusa zmartwychwstałego. I kiedyś ambony stały, bo one nie były tutaj. Kościół był podzielony tak, że z jednej strony siedziały kobiety, z drugiej strony siedzieli mężczyźni. I zawsze ambona była po stronie mężczyzn, po stronie kobiet. Jest jeszcze, bo Jezus zmartwychwstał, ale Jezus wstąpił do nieba. I tutaj właśnie później powiem, co to jest. Była zawsze kopuła, ewentualnie krzyż, chwalebny krzyż. I na tej kopule były freski, były mozaiki, w niebo wstąpienia. Chrystus wstąpił do nieba i zostawił nam swojego ducha. I teraz my, każdy ochrzczony, mówimy, że wchodzi przez tą bramę Kościoła, czyli decyduje się na to, otwierając drzwi, że moje życie będzie należeć do Jezusa Chrystusa. Ja świadomie i dobrowolnie wchodzę do tego Kościoła. I to się dzieje szczególnie w czasie Chrztu Świętego. I na początku właśnie tej drogi zbawienia mamy taką mozaikę z marmuru, na której jest zaznaczony krzyż grecki, czyli krzyż zwycięski. Można tam zauważyć 5 kółek, które symbolizują rany Jezusa Chrystusa. I to jest tak konkretnie. Jedno kółko to jest jedna ręka przebita Jezusa Chrystusa. I w tym krzyżu będzie postawiona chrzcielnica. I dlaczego z tyłu kościoła? Nigdy w starożytności chrzcielnica w ogóle nie była w kościele. Bo nikt nieoszczony do kościoła nie wszedł. To dopiero później dla wygody postawiono chrzcielnicę coraz bliżej, w końcu w prezbiterium. Ławki ustawiono, my stoi, tak siedzimy jak w teatrze, wszystko się dzieje tutaj w prezbiterium, jak w teatrze. Kiedyś tak nie było. Kościół był ruchomy. Do dzisiaj widziałam w niektórych kościołach za granicą, że przypuśćmy przy składaniu ofiary kapłan nie chodzi, tylko wierni wstają i w wyznaczone miejsce wszyscy idą i składają swoją ofiarę i powracają na miejsce. Także osoba nieochrzczona nie powinna być tutaj, gdzie udziela się sakramentów świętych, gdzie wszyscy uczestniczymy w tajemnicach wiary. Ona powoli zostaje wprowadzona. Dlatego słuszne miejsce jest właśnie tam z tyłu w kościoła, gdzie ten nowo ochrzczony zostanie polany wodą w imię Jezusa Chrystusa, czyli obmyty z grzechu pierworodnego, następnie zostanie namaszczony. My wszyscy zostaliśmy namaszczeni jak królowie. Wiemy, że namaszcza się kościół, mury, namaszcza się ołtarz, namaszcza się kapłana w czasie konsekracji, namaszcza się nas przy bierzmowaniu, prawda? Przy sakramencie już chorych, przy ostatniej naszej drodze. Także ten gest też namaszczania jest szalenie ważny. I kiedy osoba zostaje ochrzczona, możemy wtedy wstać, zobaczyć, uczestniczyć. Uroczyście zostaje wprowadzona do światła, czyli tutaj, że może już uczestniczyć w życiu Jezusa Chrystusa. I teraz tutaj jest takie drugie miejsce, które też na pewno już na ten temat było mówione. Jest to mozaika Stawki. Jest to miejsce sakramentalne. To miejsce prawidłowo nazywało się kiedyś omphalos, czyli po naszemu pępek, bo wiemy, że pępek jest środkiem osoby, czyli centrum. Nie jest to centrum geometryczne, ale jest to centrum sakramentalne. Właśnie tutaj, idąc tą drogą zbawienia, bo ta droga zbawienia, wiemy też, że zakłada dzieciństwo, zakłada wiek dojrzały, ale zakłada też moment, w którym już dźwigamy krzyż i można siebie zapytać, w którym momencie życia Jezusa Chrystusa ja jestem. Bo to my przechodzimy całą drogę. Idziemy śladami Jezusa Chrystusa krok w krok, aż do śmierci i zmartwychwstania. I właśnie tutaj spotykamy Jezusa Chrystusa sakramentalnie. Jezus od ołtarza wychodzi ku nam, my idziemy do Niego i tutaj udziela się Komunii Świętej, czyli jest to spotkanie. Ale tutaj udziela się też na bierzmowania. Tutaj kapłan leży, kiedy jest konsekrowany. Tutaj, przypuśćmy, my jako siostry zakonne też leżymy krzyżem, kiedy całkowicie konsekrujemy się Bogu. Tutaj też stawiamy trumnę. To jest ostatnie nasze spotkanie po to, żeby później razem z Jezusem Chrystusem wstąpić do nieba. Dlatego jest ten ruch. Kto przyjął tutaj Jezusa Chrystusa, praktycznie już jest gotowy do tego, żeby razem z Nim iść do Królestwa Niebieskiego. Także są to takie podstawowe znaki, bo nie można wszystkiego tak w kilku minutach powiedzieć. Jest jeszcze inna ważna rzecz, która, znaczy w kościele naszym powinien się pojawić jakiś duży krzyż. bo jest to bardzo ważny znak naszego zbawienia. Jeszcze na razie zastanawiamy się, czy on właśnie w tym miejscu zawiśnie gdzieś wysoko, czy będzie na ścianie, ale te odniesienie do jakiegoś konkretnego, dużego znaku krzyża jest konieczne. Ojciec Święty w książce Radość Zbawienia, nie, Radość Wiary, mówi, że po homilii, czyli po głoszeniu Słowa Bożego, biskup kiedyś mówił: nawróćcie się do Chrystusa. Wszyscy wstawali i zwracali się właśnie do apsydy. Właśnie dlaczego? Ponieważ kto słucha Słowa Bożego, przyjmuje je i to Słowo Boże zobowiązuje nas do przemiany życia, czyli do uświęcania się. Ono coś mówi, co ja muszę przemienić. I przypuśćmy, dzisiejsze Słowo Boże też powie: kochaj Boga, kochaj bliźniego, ty będziesz szczęśliwy i będziesz święty. To jest Słowo Boże. I to zwrócenie się do Chrystusa to było też nawrócenie się. I też Ojciec Święty w tej książce pisze, że dzisiaj ten element tego nawołania biskupa do nawrócenia został we mszy świętej. Kiedy kapłan mówi już po homilii: Pan z wami, i mówi: w górę serca. To właśnie to, w górę serca, czyli unieśmy się, zostawmy tą ziemię, zostawmy wszystko to, co nam ciąży i idźmy do Chrystusa. Ten element pozostał. I jeżeli, przypuśćmy, nie można było się zwrócić ku wschodowi, bo to jest znak Chrystusa Zmartwychwstałego, wtedy zwracano się ku krzyżowi. Dlatego ten krzyż w Kościele jest też bardzo ważny. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję, żeby nie przedłużać. I teraz rozpocznie się msza święta.